Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR. Przychodzi starzec do doktora.
Danuta Starzec, witam serdecznie słuchaczy radiowego poradnika medycznego. Pod koniec kwietnia miałam okazję przysłuchiwać się konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet WSB Merito w Opolu, a poświęconej osobom z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, które nadal spotykają się z uprzedzeniami i stygmatyzacją. Eksperci z dziedziny pedagogiki i psychologii próbowali udzielić odpowiedzi na pytanie, czy istnieje remedium na taki stan rzeczy. Jako pierwszą o rozmowę poprosiłam profesor Irenę Motow, przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego, którą zapytałam, czy był jakiś szczególny powód, żeby zająć się sytuacją osób niepełnosprawnych.
Tak, był powód. Po założeniu Studenckiego Koła Naukowego Integracja wspólnie ze studentkami przeprowadziliśmy badania barier i szans w regionie opolskim. Po podsumowaniu tego raportu okazało się, że oczywiście rozwój jest, są likwidowane niektóre zasieki, ja to nazywam, dla osób niepełnosprawnych. Porównując centralną Polskę i region opolski, naprawdę są duże potrzeby, ogromne potrzeby. Potrzeby związane przede wszystkim właśnie z traktowaniem osób z niepełnosprawnością, potrzeby skierowane do rodziców o lepszą rehabilitację, potrzeby skierowane do osób w spektrum autyzmu o szybszą diagnozę funkcjonalną. I to wszystko było takim impulsem do zorganizowania tej konferencji. W pierwszym zamyśle miała być skierowana przede wszystkim do młodzieży opolskiej, którzy będą wchodzili na rynek pracy, którzy muszą się oswajać z tą niepełnosprawnością i uczyć się, jak faktycznie z szacunkiem ogromnym dawać szansę i wykorzystywać zasoby osób z niepełnosprawnościami, bo to jest bardzo ważne.
Bo tak jak powiedział profesor Ploch, problem tkwi w naszej mentalności, czyli każdy z nas powinien zmienić podejście do osób niepełnosprawnych.
Tak, oczywiście, mentalności się nie zmienia jednak bardzo szybko. Mentalność się kształtuje poprzez edukację na każdej płaszczyźnie, w każdym kierunku, poprzez też pracę, poprzez kontakty na ulicy, poprzez kontakty w każdym miejscu, w kawiarni, w restauracji, w teatrze. No i my tutaj w Uniwersytet WSB Merito w Opolu zmieniamy właśnie tą mentalność poprzez konferencję.
Pani profesor, z mojego doświadczenia wynika, że ta nierówność w większym stopniu dotyka osoby niepełnosprawne intelektualnie niż fizycznie.
Tak, bo osoby fizycznie niesprawne, one w jakiś sposób dzięki swojej sile starają się znaleźć takie miejsce do samorealizacji. Natomiast osoby z niepełnosprawnością intelektualną bardzo często nie rozumieją pewnych zagadnień i trudno im samym znaleźć coś ciekawego. A nie ma ludzi, nie ma pasjonatów, bo ja to nazywam pasją, nie ma pasjonatów, którzy tak jak profesor Ploch, tak jak profesor Kukla w zakresie pracy, zatrudnienia, tak jak Janek Gawroński, pokażą to miejsce, bo młodzież niepełnosprawna intelektualnie potrzebuje tego poprowadzenia. Jeżeli się poprowadzi, to naprawdę przekazują nam ogromne pokłady miłości, emocji, ale też i ogromną praktyczność. I to jest bardzo ważne.
Każdy człowiek ma zasoby, którymi może się dzielić.
Ja wcześniej pracowałam w Łodzi i wspólnie z grupą też studencką realizowaliśmy program, którym towarzyszyliśmy niektórym osobom z zespołem Downa właśnie w rozwijaniu swojej kariery zawodowej. Między innymi w gastronomii, fryzjerstwo i obsługiwanie ksero. Problem był z dojazdem tych osób do pracy i później z powrotem, ale studenci towarzyszyli. Po pół roku się okazało, że sami dojeżdżali, sami wracali, pilnowali godzin, byli bardzo sumiennymi pracownikami.
Pani profesor, myślę, że błędy pewne popełniane są już w domu. To wynika z nadopiekuńczości, a to przeszkadza usamodzielnieniu.
Bardzo przeszkadza. Ja w swojej karierze zawodowej pracowałam z młodzieżą ze szkół życia, taką głębiej niepełnosprawną intelektualnie. I kiedyś do klasy przeprowadziła córeczkę 12-letnią mama. No więc z racji tego, że diagnozujemy od razu, mówimy to fajnie, proszę usiąść. Czy na pewno córcia jest samodzielna? Tak, wszystko potrafi zrobić. Okazało się, że trzeba było skorzystać z łazienki. Oczywiście koleżanki, uczennice poszły z nią razem. Jedna z nich wpada do klasy i mówi tak: Pani Remko, ona nic nie potrafi zrobić. Ona mi każe to robić. Czyli zupełnie inaczej to przedstawiała mama, bo mama mówi, a ja jej tylko pomagam rajtuski założyć, a ja jej pomagam buciki zawiązać. Ta nadopiekuńczość, o której pani mówi, jest taką, ja to nazywam, przepraszam bardzo, kulą u nogi tych osób z niepełnosprawnością. Pan profesor Ploch też powiedział, że jedni rodzice chcieliby poprzez tą niepełnosprawność dziecka pokazać siebie, a inni z kolei są tak nadopiekuńczy, że praktycznie stawiają barierę ogromną w takim otwarciu na społeczeństwo.
Pani profesor, jeżeli już jest zadomowiona w naszym mieście, to na pewno poznała galerię Biały Kruk. Ja poznałam tam z kolei tych młodych ludzi pracujących w galerii i opowiadała mi jedna z nich, ona dojeżdża codziennie sporo kilometrów, ile walki musiała stoczyć ze swoją siostrą, z którą mieszka, żeby ona pozwoliła jej pracować. A ona pracując jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.
No więc tak, praca tworzy historię i tworzy też praca historię tej osoby z niepełnosprawnością. Zostawia znak tej osoby w życiu społecznym danego środowiska lokalnego. Więc dlaczego im nie pozwolić pracować? Zostały stworzone w samorządzie powiatowym warsztaty terapii zajęciowej. One są skierowane właśnie do takich osób bardziej niepełnosprawnych. Tam właśnie działają, tam się organizują, no bo to są osoby po 24 roku życia. Tam widzą swój sukces i o to chodzi, bo jeżeli zostawimy ich, to będzie serial, będzie nuda, nie będzie tego poczucia obowiązkowości. Natomiast w momencie, kiedy będą się szykowali do pracy, będą się szykowali na trening, będą się szykowali do kina, do teatru, bo są aktorami, no więc automatycznie muszą się do tego przygotować, muszą zaplanować sobie dzień, a to jest też przecież wychowanie.
Jak widać, pani profesor, jest dużo do zrobienia w różnych obszarach życia, począwszy może od takiej edukacji rodziców i pomocy im, żeby to ich dziecko miało szansę w życiu, poprzez oświatę, poprzez pracę. Tu potrzebny jest system.
Tak, ale system się bardzo wolno zmienia i ten nasz system, ja to patrzę z perspektywy tych swoich 40 prawie lat, się zmienił. Ale w dalszym ciągu ta zmiana jest bardzo, bardzo powolna. W tym systemie powinni być psycholodzy, a są pedagodzy i diagnostycy, czyli lekarze na początku. Pozostali to są pedagodzy specjalni i pracownicy socjalni, którzy później muszą radzić sobie z problemami, nie mając też wsparcia. W związku z tym w systemie tym musi być mocno posadowiony psycholog. Osoby bardzo profesjonalnie przygotowane do diagnozowania i jednocześnie do takiej terapii tych osób poprzez przede wszystkim wsparcie tych osób.
Czy mamy jakieś europejskie wzorce, jakby to rozwiązać?
Oczywiście. W Niemczech jest inaczej to postrzegane, we Francji tam też jest otwartość na rynek pracy, prawda? Ale każdy kraj jednak z tą niepełnosprawnością się musi w różny sposób zmagać. Ten próg tolerancji jest bardzo niski. Jest potrzebna państwa redaktorów praca, bo właśnie poprzez państwa pracę ludzie słuchając radia dowiadują się o pewnych rzeczach, no bo konferencja jest skierowana do pewnej tylko grupy osób, natomiast wy kierujecie do ogółu i bardzo bym prosiła w tym miejscu, żeby jednak zwracać uwagę na tą godność osoby niepełnosprawnej.
Po krótkiej przerwie wrócimy do spraw poruszanych podczas konferencji.